jak Michał zaczął to krótkie rozważanie, tak spojrzałem się na moją żonę, nie? I mówię, wiesz, ja nie mówiłem mu o tym, co będę miał na kazaniu. Jak to nie? O wolności chciałbym dzisiaj troszeczkę porozmawiać. Dlatego to jest no, niezwykłe, jak często te wstępy, czy te rzeczy, które są, się dzieją na nabożeństwie, są ze sobą tak zbieżne. List do Galacjan, 5 rozdział, od 13 wersetu. Bo wy do wolności powołani zostaliście. Wy do wolności powołani zostaliście. To jest taki, chciałbym, podstawowy werset, którym chciałbym się dzielić i myślę, że warto znać go na pamięć. Uczyłem tego wersetu też na klubie dzieci, także z zapałem zaliczali, żeby dostać coś słodkiego. Ale zaliczyli i to nie tylko ten werset, ale jeszcze i następny. Przeczytajmy to sobie do 16 wersetu. Bo wy do wolności powołani zostaliście, bracia i siostry, tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału, ale służcie jedni drugim w miłości. Albowiem cały zakon, czy całe Boże prawo streszcza się w tym jednym słowie, mianowicie w tym: będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Lecz jeśli jedni drugich kąsacie i pożeracie, baczcie, abyście jedni drugich nie strawili. Mówię wam, według ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali żądzy cielesnej. Do wolności zostaliście powołani. I wolność dzisiaj rozumiemy bardzo, znaczy my, ogólnie społeczeństwo, ludzie bardzo różnie rozumieją wolność. Najczęściej, gdy możemy spytać się kogoś od tak na szybko, co to jest wolność, to taka podstawowa definicja, to co już Michał stwierdził, że wolność to jest coś takiego, że robię to, co chcę, kiedy chcę i jak chcę. Czyli po prostu jak nic mnie nie ogranicza i to, co chcę, jestem w stanie, czy mogę uczynić, to jest to jakby wyrazem mojej wolności. Pamiętam, jak już wiele lat temu uczyłem w ośrodku wychowawczym i miałem też takie pogadanki na temat etyki z chłopakami i też mieliśmy o wolności, nie? I oni tak chcieli być wolni, no bo byli zamknięci, szkoła z internatem, bez możliwości wyjścia, chyba że na jakichś przepustkach, tak jak w więzieniu wręcz. I mówię, wyobraźcie sobie taki świat, że jesteście wolni, nie ma prawa, robicie wszystko, co wam się żywnie podoba. Mówię, wow, super byłoby, ekstra, nie? Wspaniale. Nie? No i tak zaczęliśmy jakby drążyć ten temat. Nie? No i zobaczcie, no, idziesz sobie ulicą, robisz co chcesz, tak? Idziesz do sklepu i bierzesz co chcesz. No super, ekstra. Nie? A ja mówię, no dobra, ale po jakim czasie ten sklep by zwinął swoje manatki? No dosyć szybko, jakby ludzie zabierali, nie zarobiłby nic, no to po co prowadzić sklep w takim razie? No to idziesz ulicą i nie ma sklepu, nie ma żadnego sklepu. No bo dlaczego ktoś miałby prowadzić jakikolwiek biznes, sklep, cokolwiek, żeby zostać obrabowanym, tak? No idziesz ulicą, no i widzisz innego kolesia, który jest, widzisz, większy od ciebie i chciałby coś wziąć sobie od ciebie. Co go powstrzyma? Nic go nie powstrzyma. Chyba to, że będę szybciej biegał. Tak? I zobaczyli, że takie życie bez jakichś zasad, praw nie byłoby sensu. Ale doszliśmy do wniosku, słuchajcie, no ale w takim razie ludzie chyba zaczęliby się w jakiś sposób organizować, tak, żeby chronić siebie nawzajem, żeby bronić jakiegoś tam swojego majątku, tak, no tak, no i powstawałyby jakieś takie klany, powstawałyby jakieś takie miejsca, gdzie ludzie by ustanowili jakieś zasady, jakieś prawa, które by ich chroniły, no tak. No zobaczcie, życie bez jakichkolwiek zasad nie miałoby racji bytu. To jest anarchia, czyli to jest to bezprawie, to jest to dążenie do tego, żeby nic mnie nie ograniczało. Nie, zobaczcie, taki typ wolności w sensie praktycznym po prostu nie istnieje. Istnieje. Bóg jest w ten sposób wolny. Bóg jest absolutnie wolny. On robi to, co chce, kiedy chce i jak chce, ale Bóg, mimo tego, że jest tak absolutnie wolny, on sam siebie też ogranicza. Tak? Widzimy to w Chrystusie. On ograniczył samego siebie i był posłuszny aż do końca. W swojej miłości ograniczył samego siebie. Jak my rozumiemy wolność w życiu chrześcijańskim? W ogóle, jak rozumiemy wolność? Przez wieki toczy się taka dyskusja, czym jest wolność. Czy wolność to jest to, co mi wolno, a czego nie wolno? Czym jest wolność chrześcijańska? Do jakiej wolności zostaliśmy powołani? Bo przecież apostoł Paweł mówi, do wolności zostaliście powołani. Do wolności zostaliśmy powołani. To, co już Michał przeczytał, i poznacie prawdę. I prawda was wyzwoli, wyswobodzi, uwolni. Wcześniej w tym samym liście, w liście do Galacjan, bo list do Galacjan jest takim szczególnym listem, gdzie apostoł Paweł konfrontuje ludzi wierzących właśnie z taką niewolą pod względem prawa mojżeszowego. Bo do Galacji przyszli bracia z Jerozolimy, tak się mówi, że przyszli z Jerozolimy i mówili, że no musicie się obrzezać, musicie zacząć przestrzegać różnych zasad, żeby być prawdziwie wierzącymi ludźmi. A apostoł Paweł mówi, nie. W drugim rozdziale, czwartym wersecie mówi, nie bacząc na fałszywych braci, którzy pokryjomy zostali wprowadzeni i potajemnie weszli, aby wyszpiegować naszą wolność, którą mamy w Chrystusie, żeby nas podbić w niewolę. I on mówi o tej niewoli od prawa. Prawa. W piątym rozdziale, pierwszy werset. Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. Stójcie więc niezachwianie, nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli. Ta niewola, od której nie mogli udźwignąć Żydzi przez pokolenia, to była ta niewola prawa. Prawo jest ważne, ale do tego też dojdziemy, w jaki sposób my mamy przestrzegać prawa, czy w jaki sposób mamy się do niego ustosunkowywać. Ale rozważmy jeszcze chwilkę, do czego nie tylko my jako ludzkość ogólnie chcemy być wolni. Tak? Każdy człowiek ceni sobie wolność. Każda historia każdego narodu jest nacechowana walką o wolność w jakiś sposób. Szczególnie my, Polacy, to pamiętamy, jak walczymy z różnych stron o to, żeby być wolnymi, wolnym narodem. Dzisiaj ta wolność jest już też inaczej rozumiana. Ta narodowość często jest... Niewiele osób dzisiaj prawdopodobnie, z młodych osób, chciałaby walczyć i ginąć za... Nie wiem, za co? Za polskość, za francuskość czy niemieckość. Trudno to powiedzieć, ale ludzie już jakby tych geograficznych rzeczy, ziemi i tak dalej, już tak bardzo nie traktują mocno. Nie? To już nie jest moja ojcowizna, moja ziemia, gdzie będę się bił o te trzy palce z kosą na ramieniu, tak, żeby ktoś mi nie podebrał troszeczkę ziemi. Dzisiaj ta wolność jest bardzo mocno wyostrzona do mojej wolności, mojej osobistej wolności. Ludzie w naszej kulturze domagają się wolności, chcą mieć swobodę myślenia o tym, co chcą robić, o tym, co robią, tak jak ta podstawowa definicja wolności. Chcą robić to, co... Oni chcą robić, co się im żywnie podoba, tak? Generalnie ludzkość. Kiedy chcą i jak chcą, tak? Ale ta wolność tak naprawdę jest to wolność, jak tu już powiedziałem też, nie jest możliwa do osiągnięcia, ale żyjemy w takim świecie, gdzie ludzie domagają się całkowitej wolności tego rodzaju. Chcą nie tylko, aby byli tolerowani. Tak? Chcą nie tylko tego, aby ich zaakceptować, ale pragną, aby ich wolność, ich styl życia był wręcz celebrowany. Nie tylko celebrowany, ale chcą, aby ich styl życia, ich wolność, to, co oni sobą reprezentują, generalnie ludzie, chcą, aby ta wolność była propagowana wszędzie. Ich styl życia, żeby stał się normą. I to widzimy, nie? Że ludzie chcą, żeby po prostu to, co oni uważają za dobre, żeby było, mówię, nie tylko akceptowalne, ale wręcz propagowane przez innych, celebrowane przez innych. I jeżeli ktoś ma coś przeciwko temu, to już nie powinien nic powiedzieć, nie powinien użyć żadnej krytyki, żadnej sugestii, że to jest złe. Ponieważ jeżeli ja powiem coś przeciwko danemu zachowaniu, albo powiem, że to jest niewłaściwe, niedobre, albo że to się Bogu nie podoba, jest to bardzo często równoznaczne z tym, że ktoś mi powie, że to jest hejt, to jest mowa nienawiści, to jest gnębienie drugiego człowieka i tak naprawdę odmawia się ludziom w imię wolności, takiej wolności, odmawia się ludziom takiego jednego z podstawowych praw, wolności słowa. Już nie mogę powiedzieć. Teraz są takie przypadki, gdzie ktoś coś powie czy wyrazi w mediach społecznościowych i za kilka godzin policja może zapukać do drzwi i skonfiskować komputery wszystkie, żeby sprawdzić, co tam jeszcze jest. Nie? Także pytanie o te granice prawa wolności, prawa słowa. Nie wiem, na ile śledzicie te wydarzenia, które miały miejsce w Stanach Zjednoczonych parę tygodni temu, gdzie Charlie Kirk został zamordowany. Na oczach kilkuset ludzi, na oczach swoich córeczek, półtoraletniej i chyba trzyletniej córeczki, na oczach swojej żony został zastrzelony. Dlatego, że śmiał wypowiadać się przeciwko rzeczom, które są ogólnie promowane za wolność. I zobaczcie, ktoś, kto krytykuje tego rodzaju wolność, będzie nazywany faszystą, będzie nazywany człowiekiem, który sieje nienawiść, będzie nazywanym człowiekiem, który nawołuje do nienawiści. Żeby uzyskać taką wolność, tego rodzaju kultura będzie dążyła do tego, aby uciszyć Biblię, żeby wyrugować Biblię z dyskursu społecznego. Ponieważ jeżeli ktoś będzie cytował Biblię, może się okazać, że powie coś niewłaściwego na dany temat, ponieważ Biblia mówi, co jest dobre, co złe, co jest właściwe, co niewłaściwe, co się Bogu podoba, co się Bogu nie podoba. Biblia mówi, kim jest człowiek, do czego został powołany, a do czego nie został powołany. Biblia mówi o konsekwencjach złego postępowania i konsekwencjach dobrego postępowania. Jeżeli, i to nie jest nic nowego, jeżeli cofniemy się o 3000 lat, to pamiętacie te słowa w Księdze Sędziów, że to był czas, gdzie ludzie robili to, co im się podoba, to, co im się wydaje dobre w ich oczach. I tak chcieli czynić. To był ten czas bez króla, to był ten czas bez takiej kontroli, można powiedzieć, takiej wyższej, gdzie ludzie po prostu zaczęli powoli wchodzić w swego rodzaju anarchię. Biblię trzeba usunąć ze szkół, trzeba usunąć z dyskursu publicznego, trzeba zablokować ludzi, którzy kochają Słowo Boże, ponieważ to będzie ograniczać wolność różnych społeczności. Ale tak naprawdę, gdy widzimy, jak ta wolność wygląda, ta wolność taka, że robię co chcę, jak chcę, kiedy chcę, to tak widzimy, że to nie jest wolność, tylko to jest swego rodzaju uzależnienie. I myślę, że jak przygotowywałem się do tego kazania, to jest bardzo, bardzo dobry obraz tego, czym jest grzech. Pan Jezus powiedział wcześniej, że jeżeli ktoś grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. Czyli grzech, który jest w nas, w ludzkości, ogólnie rzecz biorąc, w ludzkości, jest swego rodzaju, jest niewolnictwem. Tak? Jesteśmy niewolnikami grzechu, bez Chrystusa jesteśmy niewolnikami grzechu, bez Jego uwolnienia jesteśmy niewolnikami. Niewolę dzisiaj bardzo dobrze jest porównać, w sensie takim obrazowym, do uzależnienia narkotykowego. Każdy człowiek jest uzależniony od grzechu. Bez Chrystusa każdy człowiek jest uzależniony. Bez mocy, która przełamie to uzależnienie, nikt nie jest w stanie wyrwać się z tego uzależnienia sam. I jest to śmiertelna choroba, śmiertelne uzależnienie, które prowadzi nie tylko do śmierci fizycznej, ale prowadzi do śmierci wiecznej. Cała rasa ludzka jest chora na grzech, jest uzależniona od wszelkiego rodzaju nieprawości. Każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. A każdy popełnia grzech. Każdy popełnia, ale nie każdy trwa w grzechu. O tym też jeszcze myślę, że powiemy. Poznacie prawdę i prawda was wyswobodzi, jak czytał wcześniej Michał. Odpowiedzieli mu, jesteśmy potomstwem Abrahama, nigdy nie byliśmy u nikogo w niewoli. Jakże możesz mówić, wyswobodzeni będziecie? Bardzo dziwne słowa, biorąc pod uwagę to, że akurat byli pod panowaniem Imperium Rzymskiego, a tutaj ciągle, nigdy nie byliśmy u nikogo w niewoli. Jezus im odpowiedział, zaprawdę powiadam wam, każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu, a niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze, lecz syn pozostaje na zawsze. Jeśli więc syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. I to jest bardzo ważna i istotna rzecz, którą powinniśmy ciągle sobie uświadamiać, patrząc nie tylko na siebie, ale patrząc w ogóle na świat. Świat jest pogrążony w grzechu, ale możemy dodać, świat jest pogrążony w niewoli grzechu, świat jest pogrążony w uzależnieniu od grzechu, od nieprawości. Świat będzie dążył do tego, aby móc swobodnie i z ich rozumieniem wolności praktykować wszelkiego rodzaju uzależnienia. Możemy wybrać sobie uzależnienia, tak? Nie musi to być uzależnienie od heroiny, od jakichś opioidów, od innych jakichś substancji chemicznych, ale są to uzależnienia związane z różnego rodzaju nieprawością. Dzisiaj potężnym uzależnieniem jest chociażby od scrollowania telefonów, tak? Ponieważ chwilkę scrollowania daje ludziom jakiś taki szybki przypływ dopaminy w organizmie i czujemy się w jakiś sposób lepiej, aczkolwiek ciągle wtedy musimy znowu scrollować. Myślę, że niektórzy z was to przeżyli, ja przeżyłem, przeżywam czasami, że fajnie jest sobie poscrollować, nie? To jest trzy minutki, nie? I po trzech minutkach okazało się, że to jest 40 minut, nie? Takie szybkie scrollowanie, nie? Wyobraź sobie scenę ludzkiego uzależnienia od narkotyków. Kiedy ofiara jest bliska śmierci, a on siedzi w łachmanach gdzieś w czarnej uliczce, czekając na śmierć i ponownie wbijając igłę. Masz ilustrację tego, co to znaczy być nieodrodzonym grzesznikiem. Możesz wybrać swój narkotyk, możesz wybrać swój grzech, ale nie możesz z nim zerwać. Nie możesz sam o własnych siłach zerwać z uzależnieniem. Czy tak postrzegamy świat? To jest dobry obraz, w sensie no, dobry w tym sensie, że dobrze pokazuje tragedię rozumiania w ten sposób wolności i kultywowania w ten sposób wolności. Kiedy Chrystus wkracza w nasze życie, On uwalnia nas od uzależnienia od grzechu. To nie znaczy, że my przestajemy już absolutnie grzeszyć, tak? Że jesteśmy już tak święci, nasze życie jest tak święte, że nigdy nie grzeszymy. Jesteśmy grzeszni. Tak? Wciąż jesteśmy grzeszni i do tego też zaraz nawiążę. Był czas, niektórzy z nas to pamiętają, gdzie realia kulturowe ograniczały takie rozprzestrzenienie się grzechu, jakie dzisiaj możemy widzieć, gdzie dobro i zło było w miarę jasny sposób zdefiniowane, gdzie małżeństwo było w jasny sposób zdefiniowane, gdzie wszelkiego rodzaju zachowania takie społeczne były w miarę jasno zdefiniowane. Jeżeli ktoś jakby wychodził poza te granice, to wcale się tym nie szczycił, nie chwalił, tak ogólnie rzecz biorąc, tylko raczej starał się to ukrywać. Dzisiaj jest odwrotnie. Dzisiaj ludzie chcą to pokazać i chcą powiedzieć, to jest normalne. Tak? To jest to, do czego powinniśmy dążyć. To jest to, do czego jesteśmy powołani jako ludzkość, do wolności, do wyrażania tego, do wyrażania siebie w jak najciekawszy i kolorowy sposób, jaki tylko masz na myśli, masz w swojej fantazji i tak dalej. Nie? I szczycą się właśnie tym, że oni mogą, potrafią i zachęcają innych do tego, żeby tak czynili. Mało tego, zachęcają innych, żeby zachęcali innych. Tak? Żeby to się jeszcze bardziej rozprzestrzeniało. Jeżeli ktoś im powie, że to jest coś złego, to jest niedobre, to się Panu Bogu nie podoba, to jesteś człowiekiem, który ich ogranicza, to jesteś człowiekiem, który chce zamknąć ich w niewoli jakiejś religii i jakiegoś systemu i tak dalej. I dzisiaj niestety, ale niektóre kościoły chcąc przybliżyć się do ludzi, chcą być bardziej ich przyjaciółmi, zaczynają ograniczać te rzeczy, które by mogły obrazić innych w jakiś taki sposób. Czyli na przykład są kościoły, może niekoniecznie aż tak wyraźnie w Polsce, nie? Ale w Stanach Zjednoczonych są kościoły, gdzie nie mówi się o grzechu, nie mówi się o sprawiedliwości, nie mówi się o rzeczach, które Bóg w jakiś sposób oczekiwałby od człowieka wierzącego. Raczej spotkania czy nabożeństwa są skonstruowane w ten sposób, że można powiedzieć, że są to takie przemówienia inspiracyjne, tak? Że, żeby zainspirować, żeby móc zachęcić, żeby móc po prostu no, celebrować to, że możemy razem siedzieć, śpiewać i używać różnego rodzaju wolności. I wchodzi w tym momencie taka starożytna herezja do kościoła. I ta herezja nazywa się antynomizm, czyli przeciwko prawu. Ma to swoją logikę. W jaki sposób? Chrystus umarł za nas, tak? Chrystus wypełnił za nas prawo. Chrystus prowadził doskonałe życie i tak, to prawda, On uwolnił nas od zakonu, od przekleństwa zakonu. On uwolnił nas od konsekwencji grzechu. Jego sprawiedliwość zostaje nam przypisana przez wiarę. Więc Bóg nazywa nas sprawiedliwym nie ze względu na to, że ja jestem sprawiedliwy, ale ze względu na Chrystusa. Więc jeżeli jestem sprawiedliwy w oczach Bożych, jeżeli Chrystus wypełnił już za mnie całe Boże prawo, no to ja już nie muszę nic robić. Tak? I w pewnym sensie jest to prawda. Ja nie muszę wypełnić prawa, aby dostąpić zbawienia, aby być z Chrystusem. Bo to nie jest moja działka, bo to uczynił Chrystus. Ale jesteśmy powołani, jesteśmy powołanie w Chrystusie nie polega na tym, że jesteśmy powołani do grzechu, do czynienia grzechu, ale jesteśmy powołani do tego, aby czynić to, co się Bogu podoba. Do tego zaraz jeszcze dojdziemy. List do Tytusa, 2 rozdział, 11 werset. Objawiła się bowiem łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi. Łaską jesteśmy zbawieni przez wiarę, nie z uczynków. List do Efezjan, tak? W liście do Rzymian apostoł Paweł mówi, tam gdzie się grzech rozmnożył, tam łaska jeszcze bardziej obfitowała, więc takim logicznym konsekwencją możemy powiedzieć, że jest to, no to w takim razie, żeby jeszcze więcej łaski doświadczać, to musimy więcej grzeszyć. Także to jest takie absurdalne, błędne koło. Niektórzy ludzie, do czego apostoł Paweł nawiązuje w liście do Rzymian, oskarżali apostoła Pawła o takie rzeczy, nie? Żeby czynić zło, aby przyszło dobre, tak? Aby doświadczyć dobrego. Nie? Czyli czyńmy jak najwięcej zła, żeby móc doświadczyć jak najwięcej Bożej łaski, żeby jeszcze uwypuklić Bożą łaskę. Ale to jest bardzo złe i wredne zrozumienie Bożej łaski, Bożego powołania. Objawiła się bowiem łaska Boża, pisze apostoł Paweł do Tytusa, zbawienna dla wszystkich ludzi. Poucza nas ona, abyśmy wyrzekli się bezbożności oraz świeckich żądz i żyli w obecnym wieku rozsądnie, sprawiedliwie i pobożnie. Wzywa nas również do czekania na spełnienie się cudownej nadziei i objawienia się chwały naszego wiekuistego Boga i Zbawcy, Jezusa Chrystusa. On wydał za nas samego siebie, aby nas wykupić od różnego rodzaju nieprawości, oczyścić sobie lud wybrany na szczególną własność, oddany szlachetnym czynom. Wolność w Chrystusie nie jest wolnością do tego, aby grzeszyć, jest wolnością do tego, aby czynić Bożą wolę. Wolność w Chrystusie jest wolnością do czynienia sprawiedliwości, do czynienia sprawiedliwych uczynków. Uzależnienie moje zostało zerwane przez Chrystusa, przez Bożą moc. Grzeszymy od czasu do czasu, ale uzależnienie zostało złamane. Jego moc uzależnienia grzechu jest złamana w Chrystusie. I teraz człowiek wierzący ma pragnienie, aby robić to, co słuszne, aby robić dobre rzeczy, aby podobać się Panu Bogu. Apostoł Paweł nie zaprzecza wolności. Mówi, mamy wolność, jest to prawdziwa wolność, jest to rzeczywista wolność, ale musimy też we właściwy sposób rozumieć wolność, wolność w Chrystusie. Jesteśmy wolni od przekleństwa Bożego, które było nad każdym człowiekiem, który jest bez Chrystusa. Przekleństwo Boże mamy chociaż opisane w liście do Galacjan też w 10 rozdziale, 3 wersecie, na wszystkich bowiem, którzy polegają na uczynkach prawa, uczynkach zakonu, ciąży przekleństwo, gdyż napisane, przeklęty każdy, kto nie trwa we wszystkim, co zostało nakazane w zwoju prawa. Chrystus uwolnił nas od tego przekleństwa. Odkupił nas od przekleństwa, stając się za nas przekleństwem. Werset 13. Jesteśmy więc wolni od przekleństwa prawa. To, co prawo słusznie domagało się i domaga od człowieka, jeżeli przekraczam Boże prawo, Boże przekleństwo, potępienie jest nad każdym człowiekiem, który przekracza to prawo. Chyba, że ktoś jest w Chrystusie. Jesteśmy wolni od przekleństwa prawa, wolni od potępienia. Wolni od starotestamentowych rytuałów i ceremonii, które zostały skonstruowane po to, czy zaprojektowane po to, aby Izrael w sposób taki zewnętrzny odróżniał się od innych narodów. Teraz, gdy już go poznaliście, czyli Chrystusa, albo raczej gdy zostaliście przez Niego poznani, dlaczego znów powracacie do słabych i nędznych zasad, którym ponownie chcecie służyć? Tutaj apostoł Paweł nawiązuje właśnie do tych tendencji, żeby powrócić do praw mojżeszowych. Przestrzegacie dni, miesięcy, świąt i lat. Można powiedzieć, że całego kalendarza żydowskiego, które właściwie było cieniem tych rzeczy przyszłych, jak mówi list do Hebrajczyków. Rzeczywistością natomiast jest Chrystus. Jesteśmy wolni od przekleństwa prawa, wolni od potępienia prawa, jesteśmy wolni od niewoli prawa. Jesteśmy wolni od rytuałów Starego Testamentu. I jesteśmy wolni do tego, aby móc zbliżać się do Bożych standardów. Nie jesteśmy wolni od Bożego prawa moralnego, ale w tym sensie to Boże prawo jest wypisane w naszych sercach i to, co mówił prorok Ezechiel, tak? Nowe prawo, nowe serce. Tak? Stworzę w nich nowe serce. Zabiorę serce kamienne, a dam im serce mięsiste i moje prawa wypiszę na ich sercach. I to jest to nowe przymierze, które mamy w Chrystusie. Jest to przemiana wewnętrznego człowieka. Człowiek wierzący pragnie iść za Bogiem, pragnie naśladować Chrystusa, pragnie żyć życiem, które podoba się Panu Bogu. I możemy w naszym życiu przeżywać różnego rodzaju, można powiedzieć, czy upadki, czy gdzieś tam zagubienie, ale w ostateczności chcemy być przy Panu Bogu, chcemy służyć Mu i chcemy podobać się Jemu. Ezechiel mówi, pokropię was czystą wodą, staniecie się czyści od wszelkich waszych nieczystości, oczyszczę was też od wszelkich waszych bóstw, dam wam serce nowe, nowego ducha włożę w wasze wnętrze, usunę w was serce kamienne, a dam wam serce mięsiste, mojego ducha włożę w wasze wnętrze i sprawię, że będziecie postępować według moich ustaw, będziecie przestrzegać moich praw i stosować je. Jeżeli jestem prawdziwie człowiekiem wierzącym, pragnę podobać się Panu Bogu. Pragnę iść za Nim. Wolność dla chrześcijanina to wolność nie dla grzechu, żeby grzeszyć, ale wolność od grzechu. Wolność od śmierci, wolność od piekła, od wszelkich zewnętrznych ceremonii religijnych, aby móc sercem i żyjącym w nas Duchem Świętym chętnie i radośnie przestrzegać Bożego prawa. Czasami jest trudno, ponieważ pomimo powołania do wolności dostrzegamy, jak to apostoł Paweł mówi w 7 rozdziale listu do Rzymian, inne też prawo w naszych członkach, w naszym ciele, które sprzeciwia się Duchowi Bożemu. Czym jest nasza wolność? Wy powołani zostaliście do wolności. Wrócimy do tego wersetu z 5 rozdziału 13 wersetu. Wy do wolności powołani zostaliście, bracia. Tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału. Apostoł Paweł używa ponad 90 razy w Nowym Testamencie słowo ciało. Ciało, cielesność, moje ciało, czy tam nie pobłażać ciała. Tak? I gdy studiujemy samo słowo ciało, możemy powiedzieć, że ciało może odnosić się ogólnie do ludzkości, że ciało i krew na przykład nie odziedziczą Królestwa Bożego. W tym sensie, że to nie nasza fizyczność, nie ludzkość jako taka w sensie fizycznym. Albo jest to też ogólne odniesienie po prostu do naszego fizycznego ciała, biologicznego. Ale też w sensie takim bardziej duchowym, że jest to ciało, jest to ta część naszego człowieczeństwa, która nie została jeszcze odkupiona. I rozumiemy, że my już jesteśmy zbawieni w Chrystusie, ale wciąż tego zbawienia oczekujemy. Już jesteśmy odkupieni, ale wciąż tego odkupienia oczekujemy, ponieważ nasze ciało jeszcze nie jest odkupione. Oczekujemy, że nasze ciało zostanie przemienione. Tak? Będzie nowe ciało, inne ciało. Jakie? to już jest kwestia dyskusyjna, jak to będzie wyglądać, tak? Ale to nie będzie ciało, które będzie podatne grzechowi. Dzisiaj jesteśmy podatni grzechowi i ta walka, która jest w nas, wciąż trwa z powodu właśnie tych dwóch rzeczywistości, które są w nas obecne. Powołanie Chrystusa, nowe życie w Chrystusie, jesteśmy nowym stworzeniem, stare przeminęło, to wszystko stało się nowe, a jednocześnie, czyli ta cała moja tożsamość w Chrystusie jest absolutnie nowa, ale jednocześnie wciąż żyjemy tutaj w upadłym świecie, w naszym upadłym ciele, które nie jest jeszcze w pełni odkupione. Jesteśmy nowym stworzeniem, narodziłeś się na nowo, jesteś zupełnie nowy, ale jesteśmy w pewnym sensie uwięzieni w tym namiocie, który apostoł Paweł mówi, który niszczeje, z dnia na dzień niszczeje. Ale nasz wewnętrzny człowiek mówi, odnawia się nieustannie. Tak? Ciało jest tą częścią nas, która nie została odkupiona i nie zostanie odkupiona, dopóki nie otrzymamy nowego, odkupionego ciała, o którym apostoł Paweł pisze w liście, w 8 rozdziale listu do Rzymian. Do tego dnia, gdy nie otrzymamy tego ciała, po prostu toczymy w naszym życiu wojnę. Tak? W nas samych jest ta antyboża rzeczywistość, cząstka, która walczy przeciwko duchowi, jak tutaj, jak to apostoł Paweł mówi. Gdyż ciało pożąda przeciwko duchowi, list do Galacjan, 17 werset. Ciało pożąda przeciwko duchowi, czyli ta moja nieodkupiona część mojego życia, mojego człowieczeństwa pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału, a te są sobie przeciwne, abyście nie czynili tego, co chcecie. I to opisuje takie codzienne nasze życie chrześcijańskie, tę walkę. Ciało pożąda przeciwko duchowi, duch pożąda przeciwko ciału. Ta walka, która się toczy każdego dnia w nas. Uzależnienie od grzechu zostało złamane, zerwane, ale nadal odczuwam pociąg do narkotyku grzechu. Jestem słaby, jeśli chodzi o moje ciało. Wszyscy jesteśmy słabi. Ta nieodkupiona część naszej natury staje się punktem ataku, pokusy, mostem do grzechu. Jest to pole bitwy w naszym życiu. I później apostoł Paweł dalej w liście do Galacjan opisuje, jakie są te rzeczy, do którego ciało dąży. Niemoralność, nieczystość, zmysłowość, bałwochwalstwo, czary, wrogość, konflikty, zazdrość, wybuchy gniewu, spory, niezgody, frakcje, zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym podobne. Można by kontynuować tą listę. Tego właśnie chce ciało. I możemy powiedzieć, że tego pragnie ogólnie rzecz biorąc nieodkupiona ludzkość. Tak? Do tego dąży bardzo często i chce nie tylko być tolerowana, ale chce być, nie tylko chce być akceptowana, ale chce być wręcz celebrowana i chce, aby te rzeczy były wręcz propagowane wśród innych ludzi. Jeżeli ktoś sprzeciwia się temu, może być określony jako człowiek, który chce ich ograniczyć, człowiek, który hejtuje, człowiek, który szerzy mowę nienawiści. Paweł więc mówi o wolności w Chrystusie, wolności od niewoli grzechu, wolności od niewoli prawa, wolności od rozczarowania beznadziejnym poszukiwaniem prawdy. Często ludzie są bardzo rozczarowani, jeśli chodzi o poszukiwanie prawdy i zarzucają poszukiwanie prawdy, mówiąc, że po prostu się nie da. Każdy ma swoją prawdę i trzeba to zaakceptować, że każdy ma swoją prawdę, ja mam swoją, to już swoją. Nie ma sensu bić się o prawdę. Po prostu trzeba żyć i dać innym żyć, tak? Jak to często takie stwierdzenie możecie znaleźć. Jesteśmy wolni od kary za grzech, jesteśmy wolni od skomplikowanych ceremonii rytuałów Starego Testamentu, ale nie jesteśmy wolni od Bożego prawa moralnego, ale jesteśmy wolni do tego, abyśmy mogli przybliżać się do Bożych standardów, abyśmy mogli z radością i spokojem służyć Panu Bogu i cieszyć się tym, że możemy coraz bardziej być posłuszni Panu Bogu. Ponieważ Boże prawo moralne jest odzwierciedleniem tego, kim jest Bóg. Bóg, którego kochamy. I ta wolność jest wolnością w mocy Ducha Świętego. On jest tym, który daje nam siłę i moc do tego, aby trwać w wolności. Nikt z nas nie jest w stanie trwać w wolności bez pomocy Ducha Świętego, bez Boga w naszym życiu. Nie ma czegoś takiego jak człowiek wierzący, który się nawrócił i później sam sobie żyje, bo już się nawrócił i już po prostu nie potrzebuje niczego więcej. Nie. Wciąż potrzebujemy tej świeżej Bożej łaski każdego ranka, o czym mówi też właśnie Ezechiel. Jego łaska wciąż na nowo jest świeża. Wciąż potrzebujemy Jego siły, Jego wsparcia, Jego Ducha Świętego. Wciąż potrzebujemy wspólnoty, do której On powołuje nas. To, o czym Michał też powiedział, że potrzebujemy tej bliskości. Tak? Różnego rodzaju bliskości. Bo zobaczcie, Bóg, który jest w trójjedności, powołuje nas do wspólnoty, bo On jest wieczną wspólnotą. Dlatego my, jako stworzeni na Jego obraz, jesteśmy powołani do wspólnoty, do tego, aby być razem. I we wspólnocie, różnego rodzaju wspólnocie, szczególnie we wspólnocie w Kościele, możemy wyrażać naszą wolność w ten sposób, że apostoł Paweł mówi, lecz służcie sobie nawzajem w miłości. Dlatego okiełzajcie umysły wasze i trzeźwymi bądźcie, połóżcie całkowicie nadzieję waszą w łasce, która wam jest dana w objawieniu się Jezusa Chrystusa. To jest pierwszy list apostoła Piotra, pierwszy rozdział, 13 werset i dalej. Jako dzieci posłuszne nie kierujcie się pożądliwościami, jakie poprzednio wami władały w czasie nieświadomości waszej, lecz za przykładem świętego, który was powołał. Sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym, ponieważ napisano: świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Twoja, moja wolność w Chrystusie polega na uwolnieniu od uzależnienia napędzonego pożądliwościami tego ciała, ale też polega na uwolnieniu do tego, aby być posłusznym Bogu, aby podobać się Panu Bogu. Czyli jesteśmy uwolnieni od konsekwencji grzechu, od grzechu, ale nie jesteśmy uwolnieni, aby grzeszyć, do grzechu. Jesteśmy raczej uwolnieni, abyśmy służyli sobie nawzajem, abyśmy służyli Chrystusowi. Byliście niewolnikami grzechu, a teraz staliście się niewolnikami sprawiedliwości. Ta piosenka chyba Bob Dylan chyba mówi, tak? Każdy musi komuś służyć. Tak? Każdy musi komuś służyć. Czy jest to diabeł, czy jest to Bóg? Każdy musi komuś służyć. Nie ma neutralnego pola. Każdy jest czyimś niewolnikiem. Albo jesteśmy niewolnikiem grzechu, nieprawości, diabła, swoich własnych namiętności, albo jesteśmy niewolnikami sprawiedliwości, niewolnikami Chrystusa. W języku greckim niewolnik, a sługa to jest to samo słowo. Sługa Chrystusa, niewolnik Chrystusa. Sługa grzechu albo niewolnik grzechu. Jesteśmy albo niewolnikami grzechu, bezprawości, albo jesteśmy niewolnikami sprawiedliwości. Zakończę, jeszcze raz przeczytam te dwa wersety z listu do Galacjan z 5 rozdziału, 13-14 werset. Bo wy do wolności powołani zostaliście, bracia. Bracia i siostry, bo tutaj jest list do wszystkich. Tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału, ale służcie jedni drugim w miłości. Albowiem całe Boże prawo streszcza się w tym jednym słowie, mianowicie w tym: będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Także jesteśmy powołani do wolności. Do wolności w Chrystusie. Do wolności, aby być razem. Do wolności, aby razem służyć Bogu. Do wolności, aby razem przeżywać Bożą łaskę, aby razem przeżywać i doświadczać Bożego uwolnienia. Człowiek wierzący może wplątać się w różnego rodzaju złe rzeczy, ale razem możemy doświadczać i dzielić się Bożym uwolnieniem, Bożą wolnością, Bożą radością, Bożą łaską każdego dnia. Amen.